Z nami jest pan profesor Piotr Jaroszyński, kierownik Katedry Filozofii i Kultury Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Panie profesorze, sprawa pana profesora Aleksandra Nalaskowskiego, człowieka, który w pedagogice, no po prostu pedagogice poświęcił całe swoje życie, a który z racji felietonu publicystyki na łamach tygodnika W sieci, Wędrownik, Gwałciciele to tytuł tego felietonu, został zawieszony przez pana rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. No i przez 3 miesiące w zasadzie jest w stanie nieważkości na skutek decyzji pana rektora. Czy możemy mówić jeszcze o... Może nie zapytam, co możemy mówić, tylko co pan profesor o tym myśli?
No, przede wszystkim jest to sytuacja, która no, bulwersuje każdego, kto rozumie, na czym polega wolność słowa i co to znaczy być profesorem. Natomiast od strony już konkretnej, takiej w ramach których funkcjonuje nasze państwo, musimy cofnąć się do reformy nauki, jaka była niedawno przeprowadzona, do konstytucji dla nauki i okazuje się, i przyznał to sam minister, że decyzja taka jest zgodna z prawem, bo prawo upoważnia rektora, żeby dokonał takiego posunięcia. W związku z tym pojawiają się tu dwie rzeczy. Po pierwsze, jaką wartość posiada ta konstytucja dla nauki z punktu widzenia idei, jaką reprezentują sobą naukowcy pracujący na uczelni, a z drugiej strony, czy nie popełniono jakiegoś błędu, bo chodzi o to, że ta nowa konstytucja daje olbrzymią władzę rektorowi, w tym również prawo do zwalniania profesorów. I tu jest ten najsłabszy punkt reformy, dlatego że w tradycji europejskiej profesor jako już ten najwyższy stopień był suwerenem, bo po to przychodzi student na uczelnię, żeby się uczyć, a uczy się nie od urzędnika, tylko od profesora. I w tym momencie, kiedy mamy do czynienia z jakąś walką ideologiczną, no to wyposażenie rektora w taką aż władzę powoduje, że on może dokonywać różnych posunięć, czy to na zamówienie polityczne, czy ideologiczne, i praktycznie nic mu nie można zrobić. Dlatego teraz pisanie protestów do premiera czy do ministra, no to można pisać, no ale to, ale chodzi o to, że to po co takie prawo ustanawiać? I w związku z tym trzeba przywrócić tę ideę suwerenności profesora, bo właśnie tu musimy wyjaśnić. W Ameryce, w Stanach Zjednoczonych najwyższy tytuł to jest tak zwany tenure. I kiedy pytałem z moich znajomych profesorów, co to jest, on mówi, to jest właśnie tytuł przyznawany najwyższy, dzięki czemu profesor jest nieusuwalny. Co to znaczy? To znaczy, że nie można go bezpardonowo zwolnić, nie można go zastraszać, nie można go szantażować, bo on ma prawo dzięki swoim kompetencjom zgodnie z sumieniem pewne poglądy głosić. Więc tutaj jest to całe zamieszanie, ono będzie się pogłębiać. Po prostu rektorzy mają taką władzę i w momencie, kiedy będą wciągani przez politykę czy biznes do pewnych ideologii, wówczas mogą podejmować decyzje również personalne w odniesieniu do profesorów zwyczajnych, którzy w tym momencie tracą swoją pozycję na uczelni i już pracują w poczuciu pewnego zastraszenia. Także tutaj trzeba odróżnić zdrowy rozsądek i tradycje, które mówią, że tak nie wolno robić, od prawa stanowionego, które gdzieś tam ugrzęzło i daje takie furtki, bo to nie jest przymus, ale daje takie furtki, żeby rektor prowadził swoją grę polityczną, wykorzystując swój status i instytucję, którą kieruje.
A czy nie jest tak, że uniwersytety dzisiaj to są takie gremia, które no, próbują konstruować człowieka w takiej jedno, powiedziałbym, jednowymiarowości? To znaczy, czy pan profesor słyszał, że obrażanie na przykład przez pana profesora Hartmana katolików, czy wyborców Prawa i Sprawiedliwości, czy konkretnie Jarosława Kaczyńskiego, spotyka się z jakimś protestem, gremiami, zawieszeniami. Czy to nie jest tak, że po prostu są tematy jak LGBT, jak gender, których po prostu nie można tykać, bo jak dotkniesz, to cię tak urządzimy, że przestaniesz być, że przestaniesz mieć wpływ na uniwersytet, na studentów, że nie będziesz mógł nawet czytać, bo to tobie zabronimy, ponieważ nie możesz wykonywać pracy naukowej, no a zadaniem naukowca jest przede wszystkim chyba też czytanie, przemyśliwanie treści, które czyta, dawanie także własnych treści, no a tego się de facto zabrania.
No tak, no ale właśnie musimy sobie uświadomić, skąd to się bierze, że trwa walka ideologiczna, potężna. Ona właściwie na Zachodzie już się przetoczyła. Profesorowie siedzą cicho, dziennikarze siedzą cicho, bo wszyscy się boją. I teraz jest właśnie ta próba, na ile środowiska w Polsce będą na tyle silne, żeby nie ulec tej presji. Bo jeżeli ta sprawa zwolnienia profesora Nalaskowskiego w sumie zostanie przegrana, to będą kolejni lecieć, a reszta będzie się bała i albo będzie pracować na system, albo będzie się działa cichutko.
Ale właśnie, czy środowisko naukowców nie jest doskonale konformistyczne w całym tym? Bo może gdzieś tam w kuluarach ktoś tam coś pomruczy, ale w gruncie rzeczy lepiej się nie wychylać, i zostanie to odpuszczone po prostu.
No ba, ale przecież to są ludzie, którzy muszą z czegoś żyć, mają rodziny, prowadzą badania, które są kosztowne, wymagają kontaktów, wyjazdów. Jeżeli ktoś taki czuje nad sobą miecz w postaci uprawnień administracji, no to zaczyna się po prostu bać. I dlatego tutaj chodzi o to, żeby odzyskać ten pewien komfort naukowców, że swoją inteligencję, bo przecież są nieprzeciętnie inteligentni, swoją wiedzę, umiejętności będą mogli zgodnie z sumieniem i odważnie przekazywać dalej, czyli służyć społeczeństwu wprost swoim uczniom, a pośrednio również i innym naukowcom i także no po prostu opinii publicznej, bo przecież społeczeństwa potrzebują ludzi świadków, żeby pomóc się w tym wszystkim orientować. Także tutaj naukowiec nie występuje jako właściciel firmy, która mu zapewnia utrzymanie i on może spokojnie sobie robić, co chce. On jest wewnątrz częścią pewnego systemu i w związku z tym dotyczy to, nie chodzi tylko o finanse, chodzi również o różne zdobywanie stopni, możliwości publikacji w czasopismach punktowanych. Przecież jak się weźmie listę czasopism punktowanych, czyli takich, które rzeczywiście liczą się do dorobku, to okazuje się, że te czasopisma, które firmuje LGBT, mają znacznie więcej punktów, albo w ogóle nie mają punktów te czasopisma, które ze względu na profil klasyczny, europejski, zachodni, są dyskryminowane. Czyli tutaj akcja idzie z różnych stron i nie można się łudzić, że naukowcy nagle mają wszystko przed sobą otwarte i oni teraz bezinteresownie i odważnie będą wypowiadali swoje poglądy. Właśnie chodzi o to, że w tym momencie, jeżeli ta sprawa będzie przegrana, to istnieje niebezpieczeństwo, że część będzie po prostu wyrzucona z uczelni, i to się działo przecież już za komuny, a pozostali po prostu będą cicho, bo będą liczyć się nie tylko ze swoją karierą, ale również karierą swoich uczniów, bo po to, żeby zdobyć stopień, trzeba mieć pozytywne recenzje, a recenzje już ktoś wyznacza. Wyznacza recenzentów. I to jest cały system powiązań, które otwierają możliwości nie tylko forsowania swoich, ale również blokowania tych, którzy są uznani za wrogów ideologicznych, wrogów systemu.
A co taki student, który wybiera środowisko akademickie, bo idąc na studia oczywiście podejmuje decyzje dotyczące kierunku, profilu i tak dalej, ale także określonego środowiska takiego czy innego, wybieram taki, a nie inny ośrodek akademicki, w którym chcę studiować, no ale mogę sobie wyobrazić, że kiedy jestem studentem i widzę, usadzili profesora Nalaskowskiego tak zasłużonego, no to, to czy warto w ogóle mówić to, co uważam, to, co myślę, poszukiwać, zadawać pytania, na przykład na zajęciach, w debacie akademickiej, no bo jeżeli to się nie spodoba profesorowi to, co ja powiem, no to, no to mogę być, krótko mówiąc, uwalony, no i tyle, jak profesora uleją, no to co dopiero takiego studenta, a jak jeszcze bym chciał robić doktorat, no to, no to, to już wiem, co mam mówić, to wiem, jaką opcję przyjąć, jaką maskę założyć.
Tak, o to chodzi, że to ma dalekosiężne skutki, ponieważ studenci też są ludźmi, którzy czytają i potrafią myśleć. Czasami na egzaminie nam się wydaje, że są jakieś luki w pamięci, ale to jest kwestia najczęściej stresu. Natomiast tak naprawdę to są dorośli ludzie i widzą, mają jeszcze jako młodzi ludzie, jeszcze nie są jakby nie jest wstępiona ich wrażliwość moralna, tak jak ludzi starszych później w wielu wypadkach. Mamy do czynienia z sytuacją taką, że młody człowiek poszukuje pewnych wzorów, autorytetów, nie tylko indywidualnych, ale środowiska. I kiedy widzi, że ma miejsce taka właśnie sytuacja, a ona dzięki mediom jest już upubliczniona, no to niestety albo wybiera taką drogę, bo mówi, no jak nawet profesorowie, czy środowisko profesorów, czy uniwersytet tak się zachowuje, to dlaczego ja mam od siebie czegoś wymagać? Więc tutaj trzeba zwrócić uwagę też na porażający przykład braku odwagi cywilnej, którą dostrzegają również studenci. Dlatego tak ważne jest, wybierając się na studia, przejrzeć mniej więcej, a czasami dokładniej, nie tylko nazwę uczelni czy kierunku, ale również tego środowiska profesorskiego, które w danej jednostce wykłada, uczy, których spotykamy, rozmawiamy, no to są rzeczy bardzo ważne, bo to ten wiek, w którym studenci podejmują dalszą naukę, jest ciągle wiekiem kształtowania swojej osobowości.
Tak, profesor Nalaskowski, odnosząc się też już po felietonie w Polskim Radiu, powiedział, nikt mi nie powie, że jest normalnym, idący mężczyzna z biustonoszem na głowie, udający zakonnicę. Nikt mi nie powie, że normalnym jest niesienie obrażającej uczucie religijne waginy na patyku. Jesteśmy do tego zmuszani, to się dzieje w miejscu publicznym, zatem jest to rodzaj gwałtu, przemocy i w takim sensie tego użyłem. No i chyba nikt normalny nie może temu zaprzeczyć.
No, nikt normalny, tylko że pamiętajmy, że teraz nauka w wielu wypadkach, takich jak psychologia czy socjologia, ale również filozofia, dąży do tego, żeby podważyć to, co rozumiemy przez normalność, czyli podważyć ludzką naturę. I w tym momencie tracimy ten punkt, wspólny punkt odniesienia, obiektywny, dzięki któremu możemy ustalić nasze poglądy i stwierdzić, że coś jest prawdą lub kłamstwem. Także to nie jest taka prosta sprawa, ponieważ mamy do czynienia już przecież od czasów komunizmu z systematycznym praniem mózgu i jakby to powiedzieć deformowaniem pojęcia tego, co naturalne w kolejnych pokoleniach. Także tu też toczy się bitwa o odkrycie i potwierdzenie tożsamości bycia człowiekiem. To jest potężna bitwa. I dlatego też, jeżeli ktoś ma sumienie i zdrowy rozsądek, no oczywiście on pewne zachowania czy wygląd odczyta jako nienormalne. Natomiast kwestia reakcji na to, no to już jest sprawa wyczucia, ponieważ tu toczy się potężna walka i jak widać te środowiska lewicowo-liberalne, mówiąc najogólniej, one są bezwzględne. One mają poczucie siły i jakiegoś poparcia międzynarodowego, dzięki czemu czują się zupełnie nie tylko swobodnie, ale więc wręcz są chronieni przez państwa. Także tutaj nie ma żartów i trzeba być w tej sprawie, trzeba mieć bardzo jasny pogląd, a działanie dostosować do sytuacji.
I profesor Nalaskowski jako pedagog, jako ten, który zajmuje się też edukacją dzieci, kierownik Katedry Edukacji Dzieci, no po prostu za to zapłacił, ale chyba też ma szczególny obowiązek obrony dzieci przed tego rodzaju zdarzeniami. No ale wygląda na to, że jakiś inny kierownik byłby pewnie lepszy, może taki, który by tego rodzaju wątpliwości czy wprost aberracji w tekście publicystycznym, dodajmy, no po prostu nie głosił.
No oczywiście, że tak. No i tutaj mamy, musimy pamiętać, rodzice muszą pamiętać, że te środowiska LGBT, one chcą dostać się do dzieci jak najwcześniej. I w związku z tym te deformacje i też skutki negatywne, jakie mogą z tego wyniknąć, będą rzutowały na całe życie człowieka. Więc tutaj walka jest no właściwie o przyszłość narodu, bo ciąg pokoleń idzie przecież poprzez dzieci, więc tutaj widzimy, że próbują nas wciągnąć i właśnie skruszyć, i dlatego tak ważne jest, żeby po pierwsze ludzie rozumieli, o co chodzi, po drugie, jak ważna i jak wielka jest to bitwa, i po trzecie, że nie można stać z boku.
Jak wielka jest to bitwa, to widać też, panie profesorze, mianowicie w zapowiedziach brytyjskiego Ministerstwa Edukacji. Otóż ideologia gender będzie obowiązkowym przedmiotem w brytyjskich szkołach od września 2020 roku. Każdy uczeń podstawówki będzie zmuszony do uczenia się o różnych rodzajach rodzin, w tym także tych złożonych z rodziców tej samej płci. Licealiści będą się zapoznawać z orientacjami seksualnymi i teorią gender. Tutaj protesty rodziców nie mają znaczenia, bo rodzice nie mają znaczenia już w tym momencie. Tak daleko to poszło. Będzie wyświetlany film wyprodukowany przez BBC, w którym tłumaczy się uczniom, że jest ponad 100 różnych płci, między którymi mogą swobodnie wybierać, bo mamy do czynienia z płcią wędrującą, czyli na przykład w poniedziałek jesteś płcią taką, we wtorek taką, po południu we wtorek już może jeszcze inną, bo to jest ciągła wędrówka. I czytamy także we wstępie do nowego programu nauczania: musimy przekonać nasze dzieci do tego, by zechciały być częścią społeczeństwa gender. Musimy być w stanie sprzedać im to pragnienie, ponieważ dla wielu może nie być ono czymś naturalnym. Program nauczania.
Tak, no i takie prawo sobie stanowią, bo to są środowiska lewicowo-liberalne, czyli oderwane już od tradycji i od realnego odniesienia człowieka do Boga jako stwórcy, jako celu naszego życia. Więc wszystko wolne. Jak się ma większość, czy opanuje się pewne instytucje, a jak wiemy właśnie lewica, niezależnie od tego, czy rządzą, proszę zobaczyć, konserwatyści, czy... Tak samo u nas bywa. Teraz niby rządzą jeszcze konserwatyści, a ministerstwo wprowadza takie zmiany, więc to tak kluczowe dla życia człowieka. Więc chodzi o to, żeby uświadomić sobie, że jeżeli mamy do czynienia z władzą, która ma aprobatę tylko pewnej tak zwanej większości, ale aksjologia, czyli wartości, jakie się za tym kryją, są lewicowe, to nazwy takie jak właśnie konserwatywny, czy lewicowy, czy jeszcze jakiś inny, one po prostu nic nie znaczą, to są przykrywki. I tutaj widzimy na przykładzie Wielkiej Brytanii, bo chodzi o to, że naruszono podstawowe prawa ustanowione przez gremia światowe, no, nawet zaczynając od powszechnej deklaracji praw człowieka, o tym, że rodzice są pierwszymi wychowawcami. Proszę zobaczyć. Tutaj to jest łamane, więc gdzie my właściwie żyjemy? No to już jest okres chaosu, bo jeżeli się odrzuci podstawy aksjologiczne i prawne, zaczynając od dekalogu, a potem nawiązując współcześnie do powszechnej deklaracji praw człowieka, to właściwie już panuje chaos, w którym rządzi tylko prawo silniejszego, ubrane w szaty demokratyczne. Więc tutaj to jest dla nas to jest wielkie ostrzeżenie jako państwa w perspektywie zwłaszcza wyborów najbliższych, ale też trzeba zapytać, co zrobią rodzice polscy mieszkający i pracujący w Wielkiej Brytanii, jeżeli na ich oczach ich dzieci pójdą do tych szkół i zostaną przerobione na kogoś zupełnie innego. Więc tutaj to jest wielki dramat polskich tych migrantów zarobkowych, którzy no, mieli nadzieję, że jak będą lepiej zarabiać, to wszystko się ułoży. Nic się nie ułoży, bo nie po to zostali ściągnięci tam, żeby mogli dalej żyć i być Polakami wedle tradycji polskiej. Więc tutaj jest potężne zagrożenie właśnie, no nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale w wielu krajach świata zachodniego, właśnie, że ta ideologia gender, ona wchodzi pod przymusem do już najniższych instytucji pedagogicznych i tam następuje deformacja ludzkiej natury, która może być tragiczna w skutkach.
Jak obronić rozum przed tym szaleństwem, panie profesorze?
No rozum musi być wykształcony. No rozum niestety dzisiaj, sam zdrowy rozsądek nie wystarczy, bo on jest cały czas bombardowany przez albo media, albo przez różne dziwne programy edukacji. To jest jedno, a drugie trzeba po prostu się kształcić. Nie wystarczy tylko sukces finansowy, dobrobyt, dlatego że człowiek jeszcze musi rozumieć, o co chodzi, jakie są podstawy, jakie cele, jakie wartości. Dlatego sam biznes nie wygeneruje. Dlatego musimy walczyć właśnie o instytucje edukacyjne w Polsce, żeby mogły wypełniać swoje zadania, właściwie swoją misję służenia poprzez prawdę człowiekowi.
Bardzo dziękuję. Pan profesor Piotr Jaroszyński, kierownik Katedry Filozofii i Kultury Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Panie profesorze, dziękuję serdecznie. No i dobrze, że też Radio Maryja jest takim uniwersytetem, gdzie możemy o tych sprawach swobodnie mówić i mówić swobodnie będziemy, bo nie jesteśmy zależni od jakiegokolwiek kapitału.
Tak, to jest absolutnie tak wielka rola, że nawet sobie nie zdajemy sprawy do końca, jaka to jest rola i że mimo różnych w Polsce wahnięć lepszych, gorszych, to ta rola jest nie do zastąpienia. Także bardzo się cieszę, że właśnie na te tematy możemy ciągle rozmawiać.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.